18 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Teraz poruszymy kwestię hodowli psów. W studio goście Irmina Dudkowiak, hodowczyni labradorów z hodowli Dolbia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa Burda, ornitolog, właścicielka dwóch bulterierek, Muzy i Weny.
Dobry wieczór.
Lekarz weterynarii Anna Jastrzębska z Mariolką.
Dobry wieczór.
A Mariolka to stała bywalczyni, tak, przychodni, amiku z Zielonej Górze, pracownik, pielęgniarka. Właściwie w Polsce każdy może hodować psy. Sporo się mówi, pisze o tym, że te hodowle dzielą się na hodowle i na tak zwane pseudo-hodowle. Wielu słuchaczy Między Nami Zwierzętami usłyszało już bardzo dużo na temat różnych skandali czy akcji związanych na przykład z odbieraniem psów z tak zwanych pseudo-hodowli, ale chciałam zapytać, czy hodowle, które jakby podlegają pod związek kynologiczny, czy one są, czy to są dobre hodowle? Jak właściwie rozgraniczyć, jak dowiedzieć się, która hodowla spełnia kryteria i właściwie chyba powinnam od tego zacząć. Jakie są kryteria dobrej hodowli?
No tak, trudne pytanie. No,
to może Irmina, dlatego tak, że ty właściwie napisałaś w mediach społecznościowych taki post, ja zacytuję fragment, jestem za szkoleniem z egzaminem sprawdzającym podstawowe informacje o żywieniu, wychowaniu, odchowaniu szczeniąt i psów dorosłych dla wszystkich, którzy chcą zostać hodowcami. Ale właściwie mogłoby się wydawać, że te podstawy powinien mieć każdy hodowca, a jednak tak nie jest.
Jednak tak nie jest, bo hodowcą może zostać każdy, czyli tak jak z marszu praktycznie, tak? Jeszcze wrócę do pytania, czy związek kynologiczny to są dobre hodowle, czy związek kynologiczny w Polsce zrzesza dobre hodowle? Z założenia tak, powinien przynajmniej, ale wiadomo, że no jak w każdej dziedzinie są dobre, lepsze i te gorsze, które no należałoby też weryfikować. I to no, jakby wracamy
zdarzały
do...
się też medialne skandale właśnie z udziałem hodowców zrzeszonych w związku kynologicznym.
I stąd ten pomysł, temat jakby może być kontrowersyjny dla niektórych, żeby każdą osobę, która chce się podjąć hodowania, w jakiś sposób weryfikować. Nawet... Nie, żeby to był jakiś przymus, ale znaczy to pewnego rodzaju będzie, byłby przymus, tak? Ale wydaje mi się, że jak ktoś chce coś robić, to powinien jakąś wiedzę pozyskać dla siebie, tak? No bo jeżeli coś robimy, no to chcemy robić to dobrze, a nie kierować się tylko... Wiadomo, że no niestety w wielu przypadkach hodowla zwierząt, psów i kotów wydaje się być dla niektórych łatwym po prostu zarobkiem, tak? I tutaj się zaczyna problem.
No właśnie, ale ktoś może powiedzieć, ja mam fachowca, mam na przykład panią weterynarz i pani weterynarz za mnie wszystko tutaj, to co ważne, zrobi, ja nie muszę się tym zajmować.
I wtedy trafiają do nas i fajnie jak trafiają. Ludzie, którzy przychodzą do mnie z suczką, niezależnie czy ona jest zrzeszona czy nie i opowiadają, że chcielibyśmy tą suczkę dopuścić. Nie, oczywiście wykluczamy tego typu rzeczy, że chcemy, bo chcemy tylko po to, że ona będzie zdrowsza i te sprawy. Nie, po prostu chcą, bo chcą mieć szczeniaki. I zawsze dyskutujemy bardzo długo, jest dłuższa rozmowa na temat tego, że to jest ciężki kawałek chleba. To nie jest tak, że dopuścimy dziewczynę z chłopakiem i w ogóle będą fajne szczeniaki, urodzą się, odchowają, potem przyjdą na jedno szczepienie czy dwa, odrobaczą się i super.
A pyta pani doktor, po co właściwie
tak,
te...
Tak, oczywiście. Oczywiście. Pytam się po co. Pojawić. Pytam się po pierwsze po co, po drugie pytam się też... pierwsze podstawowe pytanie zadaję, ile macie czasu na to? Bo to jest bardzo ważne, bo ludziom bardzo często się wydaje, że to się urodzi i to się wszystko samo, że tak powiem, zrobi. Tam w ogóle nie trzeba w to...
Odchowa się.
Tak, to się samo odchowa, suka odchowa, będzie wspaniale. I jasne, że czasami tak się zdarzy. Jak ktoś ma farta, to naprawdę mu się tak wydarzy. Jak jeszcze ma rasę psa dość taką bardziej pierwotną, ale i ma szczęście, no bo to też w rasach takich niekłopotliwych rozrodowo też się zdarzają kłopoty. Ale bardzo często jest ta nieświadomość. Wtedy zawsze opowiadam takie najbardziej trudne przypadki, jakie mieliśmy, gdzie ktoś chciał, fajnie powystawiał sobie suczkę, wszystko zrobił świetnie, naprawdę super. Zaszła w ciążę, miała jednego szczeniaka, szczeniak umarł, potem były jakieś tężyczki, bo potem była cesarka, szczeniak był i tak martwy, bo był martwy w drogach rodnych, potem były jakieś komplikacje pozabiegowe. I ja zawsze opowiadam najgorszą opowieść, nie po to, żeby kogoś przestraszyć, tylko żeby uświadomić, że to nie jest tak, że znajdujemy...
Albo zniechęcić.
Tak, czasami zniechęcić, tak, oczywiście.
Zniechęcić, ale tak też bo... może się zdarzyć.
Tak, ale to jest bardzo dobre, dlatego że nie może być tak, że osoba, która nie jest odporna za bardzo psychicznie, podejmuje się tego tematu z myślą, że to będzie wszystko pięknie i wspaniale. Rozród nie jest aż taki piękny i wspaniały. Ja uwielbiam rozród i jest to moja ulubiona dziedzina w weterynarii. Ale rozród czasami jest strasznie podły i czasami rodzą się szczeniaki, które są zdeformowane. Czasami trzeba oczywiście myśleć o tym, że trzeba uśpić szczeniaki. Jak komuś się urodzi w domu szczeniaczek, który naprawdę nie ma dalszej szansy na przeżycie, ale przez pół godziny ktoś już, wiadomo, popatrzy na niego, pierwszy miot, zakochuje się w nim. To jest normalne. Ja też bym się zakochała w takim szczeniaku i ciężko mi by było uśpić swojego własnego szczeniaka z mojej suki. No to jest... I trzeba w taki sposób patrzeć na to, czy ktoś jest odporny psychicznie na takie rzeczy, czy nie. Bo jeżeli ktoś jest odporny psychicznie, ma dużo czasu, może tego czasu sobie zorganizować, czyli może wziąć długi urlop, typu 2 tygodnie, bądź 3.
Pani doktor, nie myśli pani, że właśnie te hodowle, tak zwane pseudohodowle, to zakładają je ludzie, którzy są bardzo odporni psychicznie. Właściwie na wszystko.
Nie, nieprawda. Bardzo często są to ludzie nieświadomi. Bo bardzo często tak naprawdę powstają... To wszystko zależy, bo czym nazwiemy pseudohodowlę? Bo bardzo często, i ja zawsze to podkreślam, że pseudohodowlą nazywa się wszystko, co nie jest w związku kynologicznym. Też nie do końca, bo ja znam ludzi niezrzeszonych, którzy dbają o psiaki, przyjeżdżają kilka razy na USG z każdą suczką. Jest naprawdę świetna kontrola. Szczeniaki są bardzo dobrze wyposażone we wszelakie szczepienia. Chodzi bardziej o to, kto do nas nie trafia chyba. Bo ci ludzie nie trafiają do nas. Do nas trafiają osoby, które jednak chcą coś robić. I z tymi ludźmi, którzy trafiają do nas, bo chcą coś robić, trafiają też osoby, które są zupełnie nieświadome. Nieświadome, czyli na przykład już suczka zaszła w ciążę, bo nikt do nas... Często ludzie przychodzą i się pytają. Ale czasami ktoś nie przyjdzie i przychodzi już z suczką ciężarną. No i wtedy jest takie wielkie oczy, ile to niesie za sobą może problemów, może kłopotów, może czasu, badań, tak naprawdę
pieniędzy
kosztów. Też, kosztów proszę. Też, jak najbardziej. I ile zachodu, całościowego zachodu, bo tu nie mówię tylko o zachodzie finansowym, ale też zachodu takiego, że ile czasu trzeba poświęcić, ile też w domu, nie oszukujmy się, jak ktoś ma w domu, nie ma domu dostosowanego za bardzo, ile zniszczeń nożył takie szczeniory. Więc jak bardzo często są to ludzie, którzy mają jedną jakąś suczkę, którą postanawiają sobie gdzieś tam dopuszczać i robił to totalnie nieświadomie.
No to tak zwane fabryki szczeniaków.
A fabryki szczeniaków, ja nie mam z nimi kontaktu za bardzo. Dlatego, że fabryki szczeniaków za dużego nie mają też kontaktu takiego z... Że tak powiem, z lecznicami. To tak naprawdę fabryki szczeniaków unikają trochę kosztów. No bo to trzeba podkreślić. Lecznica wiąże się z kosztami. Kontakt z lekarzem, no to są koszty. Jeżeli nie mamy... tak naprawdę kontaktu, no to nie mamy aż takich kosztów.
Ewo, ty swoje bulterierki przymierzałaś się do zakupu. W jaki sposób tak. Szukałaś hodowli? Czy było ci obojętnie z jakiego miejsca, tylko żeby to były po prostu suki tej rasy?
Po pierwsze zależało mi na rasie, żeby to była ta konkretna rasa. Generalne takie rozeznanie i zbieranie pieniędzy na szczeniaka plus na ewentualne jeszcze późniejsze wydatki, też cała wyprawka psa w związku z tym, że pojawi się w domu, bo to są klatki, bo to są miski, bo to są zabawki, bo to jest karma, bo to są pierwsze badania, pierwsze wizyty u lekarza i tak dalej. Także ja generalnie do zakupu swojego pierwszego psa Weny przymierzałam się 2 lata, żeby uzbierać po pierwsze pieniądze na psa, a po drugie na te wszystkie okoliczne sprawy i ewentualnie jak coś wyniknie, żeby tego psa móc za coś leczyć, no bo ewentualnie może wpaść pod samochód, tak, i będę musiała zapłacić jeszcze 3000 za to, żeby poskładać psa, więc jakby te pieniądze zawsze mam na koncie, żeby ewentualnie mogłabym wydać w celu leczenia. Jeżeli już podjęłam decyzję o tym, że psa będę kupować, no i wtedy zapisałam się na różne grupy w internecie, przeszperałam fora właśnie związanych z rasą Bull Terrier. Pytałam ludzi, którą hodowlę jakby polecają najbardziej. No i miałam tam mniej więcej 3 czy 4 hodowle, które były najbardziej polecane, no i padło na tą, którą, u której kupiłam dwa szczeniaki. Najpierw kupiłam Wenę, po 2 latach kupiłam drugiego psa i hodowla znajduje się za Krakowem. Także tutaj też uważam, że Polska jest bardzo mała i jechanie po przyjaciela na 15 lat to nie jest w ogóle żaden wyczyn, że będziemy jeden dzień w samochodzie, tak? To ludzie latają na wakacje, kilkanaście godzin w samolocie spędzają, tak? A jeżeli kupujemy przyjaciela na kilkanaście lat, to naprawdę jeden dzień w samochodzie to nie jest duży wyczyn, przynajmniej dla mnie. No poza tym oczywiście chciałam zobaczyć, w jakich warunkach są szczeniaki, jaka jest umowa przede wszystkim kupna sprzedaży, bo to jest bardzo ważne, jakie badania mają rodzice wykonani, ponieważ różne rasy mają różne jakby problemy ze zdrowiem i różne predyspozycje do różnych chorób, także tutaj też jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, czy rodzice są kompletnie przebadani na te choroby, które trapią rasę. No i doświadczenie hodowcy. Głównie opierałam się właśnie na opiniach osób, które kupiły psa w tej hodowli, jaki jest kontakt z hodowcą, czy można dzwonić o każdej porze dnia i nocy. I faktycznie tak było czasami, że dzwoniłam do swojego hodowcy o 12 w nocy, tak, żeby coś tam się zapytać albo poinformować, że coś się na przykład stało, tak. No hodowca zawsze odbierał i mówił, że dziękuję za informację, zawsze jakby jest z nim kontakt. No i tak to wygląda, jak kupiłam drugą sukę, która jest, że tak powiem, w planie jakby hodowlanym, która być może będzie miała szczeniaki, jeżeli wszystko zdrowie jej na to pozwoli, mi pozwoli na to życie. To także z hodowcą, jakby który zna linię, którą wyhodował, ustalam z nim i pytam się, jaki reproduktor będzie najlepszy dla takiej suki, tak? Kiedy najlepiej pokryć sukę pierwszy raz i tak dalej. Bardzo dużo informacji można dostać od samego hodowcy, ale tutaj też wiedzą najświeższą lekarską, lekarza weterynarii także należy się kierować. No ja mam troszeczkę łatwiej, bo jestem z weterynarią związana, więc jadąc do hodowli wiedziałam też, na co zwrócić uwagę u psa, więc mi jest łatwiej. Natomiast osoby, które chcą kupić psa, mogą ze sobą zabrać lekarza weterynarii, jak najbardziej. Jeżeli mają dobry kontakt ze swoim lekarzem, to taki lekarz pojedzie i pomoże wybrać szczenie, sprawdzi, czy jest zdrowe, jakie są warunki hodowli i to jest bardzo ważne. Albo po prostu osobę, która się na hodowli zna, tak jak na przykład Irmina prowadzi hodowlę i myślę, że jeżeli jej znajomy jakiś chciałby kupić psa, niekoniecznie labradora, czyli od Irminy, ale jakąś inną rasę, to myślę, że Irmina mogłaby pojechać z taką osobą, wybrać szczenie i sprawdzić taką hodowlę. I to jest bardzo fajna rzecz, którą przyszły właściciel powinien jakby sobie zabezpieczyć i pomyśleć o tym przede wszystkim.
Irmina, dlaczego takie ważne dla ciebie jest to postulowanie, żeby ukrócić rozrost takich hodowli, takich pseudohodowli, które unikają chociażby kontaktu z weterynarzem, nie dbają o socjalizację szczeniąt, produkują po prostu te psy na sprzedaż, rozmnażając je właściwie bez żadnego oparcia, wsparcia, wiedzy, bo to chyba chodzi o takie miejsca.
No tak, dlaczego? No z bardzo prostego powodu, no z uwagi na jakby dobrostan tych zwierząt. Tak?
Ale przecież...
na tym cierpią zawsze zwierzęta.
Ale oni oferują klientowi coś bardzo korzystnego, po prostu niską cenę sprzedaży takiego psa.
Niską cenę, za którą nic dobrego nie stoi. To za tą niską ceną kryją się praktycznie... Jest wiele niewiadomych i jeżeli już coś się kryje, to należy się spodziewać tego najgorszego.
Ale tutaj też niekoniecznie, bo na przykład, nie wiem jak jest w świecie labradorów, ale w świecie bulterierów, jakby pseudohodowle, nie sprzedają psów wcale taniej, bo to są psy, które bulterier standardowy w pseudohodowli potrafi kosztować 3,5-4,5 tysiąca, natomiast bulterier miniaturowy normalnie idzie za 5-7 tysięcy.
Niestety to ostatnio, tak,
pieniędzy.
To jest prawda, ale to się zmieniło ostatnio, to od momentu, kiedy powstały różne stowarzyszenia. Także oni
i
się,
moda na rasy też
tak,
tutaj
oni
jest...
się zaczęli cenić, podobnie jak ludzie zrzeszeni w Związku Kynologicznym, tak, w Polsce. Mhm. Także i to jest jakby jeszcze bardiej utrudnia nabywcy. Tak,
i ludzie myślą, że skoro jest pies drogi, to na pewno jest z dobrej hodowli i należyte ma tam warunki, a to wcale tak nie jest.
No niestety, to jest problem, bo nie zawsze cena... Za tą ceną stoi jakość, nie?
Ale druga sprawa też jest taka, że ludzie naprawdę nie wiedzą, z jakimi papierami kupują psa. Bardzo często ja się spotykam z tym, że ktoś przychodzi i mówi, że no, my mamy taką metrykę, my pójdziemy, zarejestrujemy do Związku Kynologicznego, pójdziemy, ja jestem lekarzem weterynarii, ja metrykami się nie zajmuję. Mhm. Ale oczywiście widzę tą metrykę i tłumaczę bardzo delikatnie ludziom. Ale za tą metryką to nic nie idzie. Państwo tu mają wpisanego ojca, matkę, dziadków już nie ma, dalej nikogo już nie ma. Bo dla mnie to jest bardzo ważne. Dla mnie ważne jest, kurczę, pochodzenie tego psa, genetyka tego psa, żeby tam nie było pokrewieństwa masakrycznego, z którym niestety może się wiązać kupowanie właśnie psa z metryką, gdzie nie ma nic dalej. Po prostu nie ma nic. A ludzie nie są świadomi. No, zapłaciliśmy tyle i tyle pieniędzy. Pani, zapłaciliśmy. Kupiliśmy psa rasowego. No, mamy papier. Mamy ojca i matkę. No, chcemy zarejestrować. Ja mówię, ale no, wykupiliście.
No, pies rasowy to znaczy to nic innego jak udokumentowane pochodzenie.
Dokładnie.
Tak? Czyli mamy przynajmniej czteropokoleniowy rodowód, widzimy. A jak chcemy zobaczyć coś więcej, to w tej chwili już jest bardzo prosto odszukać resztę przodków w internecie. Także. Tak. Nie ma z tym problemu.
Ale jednak chyba cena jest tutaj kluczowa. Ktoś może powiedzieć, że mnie nie interesuje właściwie ta pula genowa. Ja chcę mieć psa, który wygląda na przykład jak Shih Tzu.
Bo go wystawy nie interesują. Od
ja mam tylko 500 złotych. No. Ja po prostu nie będę się bawił w jakieś związki, jakieś metryki.
To ja polecam takim osobom adopcję na przykład
z fundacji. Bo są fundacje ukierunkowane na rasę po prostu.
Na przykład fundacje, które zajmują się adopcją labradorów, tak? Bądź psów w typie labradora, które przypominają, a nie są psami rasowymi, a często zostają porzucane albo nie tylko, bo czasem ktoś, nie wiem, umrze i pies zostaje sam albo z różnych tam względów.
Teraz jest przykład z hodowli, jest do adopcji 15-miesięczna bulterierka z rodowodem. Tak. Można znaleźć, naprawdę też. Można znaleźć psa za darmo, jeżeli się po prostu
sama
chce.
Czasem mam psy od adopcji i one też nic nie kosztują.
Bo ty postulujesz, żeby za hodowlą szły kwalifikacje. Czy ten postulat, żeby te kwalifikacje były na pierwszym miejscu, może komuś przeszkadzać dzisiaj?
Myślę, że może przeszkadzać. Przede wszystkim może przeszkadzać hodowcom, którzy nie chcą nic robić, ani się dokształcać, ani uczyć, bo ich to nie interesuje. Interesuje ich jedynie zarobek, więc albo twierdzą, że już wszystko wiedzą.
No tak może
być. Bo hodują 20 lat i on mówi, że on już 20 lat hoduje i on już wie prawie wszystko.
Ale
albo
ten
wszystko.
Zarobek jakby też na hodowaniu psów jest taki dość płynny, tak? Bo to nie jest
zarabiają
tak,
ci, którzy mało inwestują, którzy ponoszą bardzo niskie koszty, a może mają trochę wyższą cenę, albo może i nie. Trudno
mi
powiedzieć,
tak, ale... naprawdę po miocie się wychodzi prawie na zero.
Albo i tak, na minusie, tak?
No tak, tak, oczywiście, jeżeli coś tam wyniknie, to jak najbardziej to już
zgadza
tutaj dokładamy do hodowli, a nie na niej zarabiamy.
Ale z czego wynikł tak jak ten mój post, który umieściłam, on wynika jakby z takiego poczucia bezradności w sytuacjach, kiedy dowiadujemy się, że ludzie, którzy hodują, chcą hodować, zaczynają, mają, nie mają praktycznie pojęcia o tym, co robią i cierpią na tym zwierzęta.
A czy ty, kiedy zaczynałaś, miałaś dużą wiedzę?
Nie miałam i bardzo żałuję, że na przykład nie było możliwości, bo wtedy w ogóle nawet internet... jakieś tam były początki internetu. Ja miałam to szczęście mieć bardzo dobrego mentora, hodowcę, od którego kupiłam moją pierwszą sukę. Zresztą nawet bez zamiaru hodowania, ale jakoś tak się złożyło, jak to
zawsze tak jest
w większości
przypadków. Pies, a później już...
I naprawdę trafiłam na bardzo dobrego hodowcę. I takich mentorów... każdemu życzę, każdemu hodowcy początkującemu, ale niestety jest ich bardzo mało.
No też trzeba umieć przyjąć wiedzę.
Trzeba umieć przyjąć, no i ale to...
Trzeba chcieć przede
trzeba
wszystkim.
Trzeba chcieć.
Trzeba mieć przede wszystkim też taką pokorę, bo ja czasami się zdarzam z czymś, że ludziom pokazuję w obrazie USG, pokazuję im w tym momencie jakieś wady u szczeniaków, coś tam, gdzie część hodowców zatrzymała się na etapie, że dobra, zdiagnozujemy, no suka jest w ciąży. Na tym, i tak naprawdę ich wiedza na tym się również zatrzymała, że dobra, diagnostyka w gabinecie ciąży, no to, ale to w ogóle po co diagnozować ciążę? Skoro diagnozujemy ciążę, no zobaczymy w końcu, że jest w ciąży, prawda? Ja wszystkim tłumaczę, że no nie, no warto też przejrzeć tą ciążę, no przynajmniej dwa razy, żeby zobaczyć, czy są jakieś na przykład wady rozwojowe, które uniemożliwiają suce potem poród naturalny, jeżeli to jest suka rodząca naturalnie. I często właśnie zdarzam się z takim, ale ja już hoduję tyle lat i coś tam. Ale potem fakt, że osoby, które do mnie przychodzą i faktycznie już przychodzą i też pocztą pantoflową, gdzieś tam ktoś tam coś komuś powie, to jest fajnie, bo to da się zmienić. Ja nie uważam, że się nie da zmienić. Da się zmienić. I część osób fajnie się zmienia i dojrzewa do tych moich wyliczeń, kiedy będziemy rodzić, gdzie ja się kompletnie czasami nie zgadzam z osobą, która mi mówi, kiedy było krycie, a kiedy będzie poród, to tam się rozjeżdża czasami o tydzień. I już zaczynam widzieć w części moich akurat hodowców, których prowadzę, że fajnie, bo jest jakieś zaufanie, jest coś, jest jakaś większa otwartość. Więc to też jest, da się, tylko to trzeba naprawdę troszeczkę dużo czasu, trochę dużo doświadczeń i w zasadzie gdzieś tam dociera, gdzieś tam trafia. No i fajnie jest, jak trafiamy na grunt, który chce chłonąć oczywiście i chłonie jak gąbka. Że nie, no sprawdzimy, zobaczmy, posprawdzajmy, bo raz się coś trafiło, to może tutaj też, a tu nie, no to świetnie. I to jest fantastyczne, że jednak da się przekonać, ale oczywiście no, trafia się zawsze ta pierwsza wizyta, jakiś taki totalny opór, ale w ogóle po co? Po co? Bo kiedyś się tego nie robiło i było dobrze. Mówię, ale teraz się robi po to, żeby było jeszcze lepiej.
No właśnie przez ostatnie lata nastąpił taki wzrost i coraz więcej badań naukowych, większa wiedza, która nie jest przyjmowana. Irmina, co powinno się zmienić? Jak ty byś widziała taką hodowlę? To powinien być egzamin? To powinno być wszystko tylko i wyłącznie dla osób związanych czy w związku kynologicznym? Bo są środowiska zapewne, które negują związek jako miejsce, które wcale nie musi funkcjonować idealnie.
Myślę, że nic nie funkcjonuje idealnie, nie ma takiego...
Zwłaszcza tam, gdzie są ludzie.
Tak. Związku, zrzeszenia, zakładu pracy, gdzie wszystko funkcjonuje idealnie. Ale
związek jakby sam zapracował sobie na łatkę takiej snobistycznej organizacji, która nie dopuszcza.
Myślę, że związek kynologiczny mógłby się postarać o to, że jeżeli przychodzi potencjalny hodowca, który kupił sobie suczkę z zamiarem dalszego hodowania, to oferować przynajmniej spotkania, może i szkolenia z osobami.
Kursy. To by było naprawdę super.
Tak, to naprawdę i może niekoniecznie to musi być jakiś egzamin, ale jakieś sprawdzenie wiadomości i na przykład dopiero na podstawie tego rzeczywiście zakwalifikować daną osobę jako hodowcę, bo... No ja mówię o takim minimum, naprawdę.
Ale kwalifikuje się teraz właściwie do związku przynależy osoba, która dzięki swojemu psu, tak?
Nie, można się zapisać do związku nie mając psa nawet. Można sobie działać w związku kynologicznym nie posiadając psa rasowego. Natomiast jak się chce hodować, no to trzeba mieć zarejestrowaną przynajmniej jedną sukę hodowlaną, trzeba mieć przydomek hodowlany, no i odpowiednio spełnić kryteria, tak? Z daną suką trzeba zrobić wystawy, trzeba w zależności od rasy zrobić badania specjalne.
Czy ten twój postulat, czy gdyby zmieniło się to podejście właśnie do osób, które zamierzają hodowlę rozpocząć, czy to by wyeliminowało tak zwane pseudohodowle? Chyba nie.
Nie, to nie, ale naprawdę uważam, że polepszyłoby to dobrostan tych zwierząt, które powołuje się na świat.
No i też pewnie ludzie byliby bardziej przygotowani na to, co może się zdarzyć właśnie podczas krycia, podczas ciąży, po porodzie, tak, później socjalizacja szczeniąt. A może, ile tak naprawdę jest zachodu z tym wszystkim?
A może niejednokrotnie by ich zniechęciło?
Dokładnie.
Czyli jakby tym samym ta ilość hodowców by się zmniejszyła. Ja pisałam jeszcze o tym, że może wprowadzenie podatku od sprzedaży zwierząt albo od posiadania hodowlanych zwierząt też by coś dało. Nie wiem. Nie wiem, czy tak by było, ale napisałam to, że właśnie o tym pisałam, bo mam wrażenie, że to też by mogło zniechęcić potencjalne osoby, które myślą o łatwym zarobku.
Daleka droga.
Tak, bardzo.
No tak. Ale...
Przepraszam, ale ja zawsze jestem zdania, że nie ma rzeczy niemożliwych i jestem zawsze optymistycznie nastawiona. Także zawsze mam nadzieję, że coś się może zmienić.
Bo właściwie teraz jest taka sytuacja, że nawet jeżeli ktoś zasłużył sobie na miano nieuczciwego hodowcy, chociaż właściwie jeżeli nie ma kryteriów, to trudno też to oceniać tak jednoznacznie. Bada się to pod kątem cierpienia zwierząt. To trudno taką osobę pozbawić możliwości posiadania tej hodowli, bo czy ze związku są takie osoby na przykład wykluczane?
Są wykluczane. Oczywiście są kontrole hodowli. Każdy miot przechodzi kontrolę miotu, zanim się wyda metryki. Myślę, że jeszcze zbyt mało restrykcyjnie do tego się podchodzi. Że jeszcze na wiele rzeczy się przymyka oko i tutaj jakby powinno to się zmienić. Parę rzeczy mogłoby się zmienić w kwestii suk hodowlanych. Powinno być ograniczona ilość miotów w życiu suki. Powinna być zmiana w zapisie, że suka może mieć miot raz w roku, ale nie w kalendarzowym. Nie, że jest w tej chwili, że w kalendarzowym tak, może mieć raz. Natomiast jeżeli miała cieczkę we wrześniu, urodziła w listopadzie, to za pół roku ma znowu cieczkę, a to już jest nowy rok kalendarzowy i teoretycznie może ją hodowca pokryć, no to się powinno zmienić. Czyli minimum raz na 12 miesięcy. Nie? No, są takie rzeczy, które jakby też mogłyby poprawić dobrostan.
Mm-hmm. A czy ty już zostały jakieś przedsięwzięte działania? Czy to jest tylko jakby taka akcja edukacyjna, która ma uświadomić osoby czytające, czy zajmujące się hodowlą, że te zmiany są potrzebne i konieczne? Bo prawo zostało takie samo. Prawda?
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o związek kynologiczny, cały czas coś się zmienia, natomiast to, o czym teraz mówimy, jeszcze niekoniecznie. Także no, to wszystko zależy też od nas, od członków, bo postulaty członków są brane pod uwagę, czyli trzeba o tym mówić, trzeba pisać i mieć nadzieję, że coś się zmieni.
Ewa, jak myślisz, taki opór środowisk różnych jest już wyczuwalny, czy jeszcze nie?
Nie wiem, czy opór, natomiast na pewno zmienia się świadomość hodowców, czy też przyszłych hodowców. Jakby my jako ludzie troszeczkę się zmieniamy i nie traktujemy już naszych psów czy zwierząt w ogóle jako takich zwierząt, tylko raczej już jak rzeczywiście troszeczkę członków rodziny, jak istoty, które mają emocje, uczucia i tak dalej, więc troszeczkę inaczej też już jakby patrzymy na ten rozród zwierząt i na to, że to jest po prostu organizm, który jest eksploatowany, jeżeli przesadzamy. Tak? Więc tutaj jakby rozsądni hodowcy, ci co już prowadzą hodowlę i ci, którzy zaczynają, oni swoje hodowle prowadzą w taki lub inny sposób, ale jakby według mnie osoby, które mają hodowlę lub zaczynają prowadzić hodowlę w dzisiejszych czasach, jednak już są bardziej świadomi i zmierza to w dobrym kierunku. Nie mówię, że wszędzie, tak? Ja bardziej siedzę tutaj w świadku bulterierowym. No i znam ludzi, którzy faktycznie mają dużo suk, mają dużo miotów, ale znam też osoby, którzy mają mało suk i faktycznie te suki są dopuszczane rzadko. Na przykład mają góra 3-4 mioty i idą na emeryturę. I to jest fajne. To jest fajne, że ludzie zaczynają postrzegać zwierzęta troszeczkę inaczej. Właśnie jak towarzyszy swoich, a nie jak fabrykę albo jak coś, co się zamyka gdzieś tam. W końcu się w ogóle nie zagląda do tych zwierząt.
Byle nie postrzegali jako swoje dzieci. To...
Nie, no zwierzę to zwierzę. Tak? No ja o moich sukach często mówię, że to są moje dzieci, no ale wszystko jest jakby w granicach zdrowego rozsądku, bo to są moi członkowie rodziny.
Właśnie, zostańmy przy członkach rodziny. Dziękuję bardzo. Ewa Burda, ornitolog, właścicielka dwóch bulterierek, Irmina Dudkowiak, hodowczyni labradorów z Dolby i lekarz weterynarii Anna Jastrzębska. Mariolce również dziękujemy za dosłownie dwie minutki połączenie z panią Małgorzatą Biegańską-Hendryk, z dietetykiem. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zmienić tą dietę zwierzęcia, które właśnie z hodowli przybywa do nas, do domu.